To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko.
Jest piątek, 8 marca. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. Razem z Michałem Kolanko będziemy zastanawiać się nad tym, o co chodzi w koalicyjnym sporze o aborcję i czy on jest jeszcze w ogóle zrozumiały dla wyborców. Będziemy rozmawiać również, jak przebiega protest rolników, komu on będzie szkodzić, a komu pomagać i jak oceniano Donalda Tuska podczas szczytu Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie, który zdecydował o tym, że Ursula von der Leyen jest poparta przez Europejską Partię Ludową na kolejną kadencję w fotelu szefowej Komisji Europejskiej. O pozostałych problemach Szymona Hołowni, Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i innych o tym właśnie w Politycznych Michałkach. Michał Żółdrzyński, zapraszam serdecznie. Michale, bardzo gorący politycznie tydzień, protestowali rolnicy. W środę protestują kobiety. Nie tylko dlatego, że jest Dzień Kobiet, ale dlatego, że spór polityczny dotyczący kwestii tego, co Sejm ma zrobić z ustawami dotyczącymi prawa antyaborcyjnego, mam wrażenie, że on powolutku, ten spór, wymyka się spod kontroli. To znaczy, tydzień temu mniej więcej wiedziałem, kto stoi na jakim stanowisku i kto w co gra, tak? Czyli lewicy zależało na tym, żeby jak najszybciej ten temat się pojawił na agendzie, żeby Sejm się nim zajął. Platformie chodziło o to, żeby rozgrywać koalicjantów, bo to się często może opłacać największemu partnerowi koalicyjnemu, gdy pozostali się ze sobą spierają. No a z kolei Lewica i PSL i Polska 2050 robiły wszystko, żeby sprawę odsunąć. Ostatecznie Szymon Hołownia zdecydował, że zajmie się tym Sejm w kwietniu. No i zaczęła się burza, zaczęły brać udział członkinie strajku kobiet w protestach. Na wieczór piątkowe zapowiedziane są protesty pod siedzibą partii, czy pod biurami partii Szymona Hołowni. Szymon Hołownia zaczyna wysyłać jakieś pojednawcze sygnały, że to nie jest tak, że on to odłożył. Lewica go oskarża o przywrócenie zamrażarki.
Zwanej uśmiechniętą chłodnią.
Uśmiechniętą chłodnią. Gdzie my w tym wszystkim jesteśmy?
Ja się z tobą zgodzę w tym ogólnym określeniu sytuacji, że ten spór wymyka się spod kontroli, bo tu się nakłada się kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście trwająca kampania samorządowa. Druga to jest...
I to był zresztą argument Szymona Hołowni. Przełóżmy to na po wyborach samorządowych, po pierwszej turze, żeby nie czynić z tego tematu wyborów samorządowych.
Ja też rozumiem stanowisko polityczek lewicy, które mówią, no ale zaraz, przecież następne wybory europejskie już wkrótce. I zresztą to wynika z kalendarza, prezydent będzie musiał ogłosić termin wyborów europejskich, on jest jedyny możliwy, to jest oczywiście 9 czerwca, ale te kampanie się będą na siebie nakładać przez moment. Ja mam takie poczucie, że tak jak powiedziałeś, to jest spór, który się troszeczkę wymyka spod kontroli, że nie ma tutaj wyraźnego, też nie ma żadnego, przepraszam za to słowo, happy endu, jakkolwiek by może nie pasowało do tej sytuacji. Generalnie rzecz biorąc, ten happy end dla każdej ze stron, które wymieniłeś wcześniej, no jest czymś trochę innym, bo dla Polski 2050 i dla PSL-u happy end byłby po prostu tym referendum, tak?
To akurat jest gra o sumie zerowej. Tak, znaczy nie może być tak, że równocześnie będzie zadowolona i Polska 2050 i Lewica, tak? Znaczy, bo tutaj te interesy są całkowicie sprzeczne.
Spoglądając na sprawę z dłuższego dystansu i sam Hołownia o tym mówił zresztą w tym tygodniu, no wydaje się, że prezydent nie jest gotowy, nie byłby skłonny podpisać jakiegokolwiek projektu dotyczącego aborcji. Takie nieoficjalne sygnały i oficjalne zresztą są od bardzo dawna.
Ale tak twierdzi Szymon Hołownia, czy twoje informacje z Pałacu Prezydenckiego potwierdzają to?
Myślę, że tak, że można tak powiedzieć, że stanowisko prezydenta w tej i innej sprawie, czyli na przykład tabletka dzień po, aborcja jest dosyć jednoznaczna. Oczywiście gdy jakakolwiek ustawa trafi na jego biurko, no to będzie pewnie ten taki trochę teatr z analizą, że analizujemy i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że prezydent po prostu żadnej ustawy dotyczącej aborcji z tych czterech projektów, które są dzisiaj w Sejmie, nie podpisze. Co zamyka temat do wyborów prezydenckich, ale oczywiście nie zamyka go politycznie. Na przykład dla lewicy, moim zdaniem, to jest dobra wiadomość paradoksalnie, no bo można ciągle tym gdzieś tam żonglować czy grać, jeśli nie, przepraszam za to słowo, w wyborach samorządowych czy europejskich, no to w wyborach prezydenckich, że lewica może z aborcji zrobić jeden z elementów swojej kampanii wyborczej, żeby powiedzieć, że to jest stawką jest właśnie to, bo jeśli wygra Hołownia albo jakiś inny konserwatysta, już sobie wyobrażam tą retorykę, na przykład minister Dziemianowicz-Bąk, no to dla kobiet w Polsce nic się nie zmieni, bo dalej będzie to wszystko blokowane. Tak się też zastanawiam, na ile ten spór jest, działania marszałka Hołowni, na ile są taktyczne, a na ile strategiczne. No bo rzeczywiście wybory prezydenckie nadciągają i rzeczywiście Szymon Hołownia już dawno powiedział, że chce w nich kandydować. I trudno sobie wyobrazić zmianę stanowiska prezydenta dzisiaj. Trudno sobie wyobrazić też, ja szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby były jakieś widoki na samo referendum, tak? No chyba, że Donald Tusk wyjdzie z taką inicjatywą, popierając oczywiście postulat trzeciej drogi, to byłby oczywiście polityczny game changer. Natomiast cała ta historia negatywnie wpływa na całą koalicję. Gdzieś przykrywa wszystko inne, przykrywa zbliżające się 100 dni i zresztą jeśli, jak już będą te podsumowania 100 dni wyborów od zaprzysiężenia rządu, to się zdaje, to będzie 21 marca będą wypadać te podsumowania, no to kwestia aborcji nierozwiązana do tego czasu, jak się wydaje też dzisiaj w piątek 8 marca, to też w tych podsumowaniach będzie, że to jest najpoważniejszy spór w koalicji. I pewnie 21 marca powiemy, że dalej spór nierozwiązany.
A chciałem cię zapytać o pojawiające się plotki. To Newsweek napisał, że premier Donald Tusk jest zirytowany i myśli już o rekonstrukcji rządu. Miał się pogniewać na Bartłomieja Sienkiewicza, miał się pogniewać na panią poseł Henning-Kloskę, panią minister Paulinę Henning-Kloskę. Miał też, rozważana jest kwestia wyjazdu do Brukseli ministra Radosława Sikorskiego, gdyby został komisarzem. Czy to są elementy wewnętrznych rozgrywek? No bo dziennikarzy rolą jest opisywanie takich informacji, jak dostają je od wiarygodnych źródeł, ale czy te wiarygodne źródła nie prowadzą jakiejś gry nerwów, że tutaj wyrzucimy jednak minister od Hołowni, Henning-Kloska, a w zamian za to też odstrzelimy Sienkiewicza, no bo podobno premierowi coś się tam nie podobało. Tu chodziło konkretnie o deklarację w sprawie Pałacu Saskiego, o której rzekomo Donald Tusk miał nie wiedzieć. Wydaje mi się, że chyba tam musi być jakieś jeszcze inne dno, ale jak ty na to patrzysz?
Ja myślę, że takie rzeczy będą się pojawiały i już się pojawiały od samego niemal początku tej kadencji. Zresztą sprawa wiatraków też miała być asumptem do dymisji, jeszcze nie wtedy powołanej nawet minister Henning-Kloski. To byłaby wtedy najszybsza dymisja ever, ale tak się nie stało oczywiście. Mam takie poczucie, że to hasło Donald Tusk się wściekł jest wykorzystywane po prostu w różnych, tak jak powiedziałeś, wewnętrznych rozgrywkach. Być może niektórym elementom czy środowiskom w samej platformie po prostu się nie podoba też ten pomysł z Pałacem Saskim. I zostało tak to skonstruowane. A że przy okazji jest minister Henning-Kloska, żeby to zbudować jakąś wiarygodność dla tego pomysłu, tego spinu, przepraszam, czy tej wewnętrznej intrygi może bardziej, tak? Natomiast rekonstrukcja rządu moim zdaniem i tak Będzie, no bo niektórzy ministrowie do tej listy na do Europarlamentu Koalicji Obywatelskiej czy jakiegoś tam innego jeszcze bytu, który może być w wyborach europejskich, trafią. No, mówi się na przykład o ambicjach europejskich ministra Budki. Na Śląsku miałby jedynkę, tam poseł Olbrycht, z tego co pamiętam, nie chce już kandydować do Europarlamentu i zrobi się naturalna okazja, żeby minister Budka trafił do Europarlamentu. Pytanie też o ministra, byłego ministra Aurukowicza, który żadnej teki w rządzie nie dostał, jest w Sejmie. Czy będzie wracał do Brukseli?
No bo był
Brukseli,
już posłem.
Strasburga. Jeśli chodzi o ministra Sikorskiego, no to tutaj jest bardziej pytanie też o jego rolę w tym całej tej wysiłku Polski i innych krajów do wsparcia dla Ukrainy, tak?
No właśnie, bo tu jest kwestia, jakby są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że słyszałem, że dostał wyraźny sygnał z centrali. Mówiłeś, Donald się wściekł.
Tak, znaczy, piętra.
Dostał sygnał, że dobrze by było, żeby w ministerstwie nie było 8 wiceministrów, tylko gdyby zredukował tę liczbę do 5 i taki cel przed nim postawiono, bo podobno kierownictwo polityczne rządu zdaje sobie sprawę, że ta liczba jest zbyt duża. Wszystkich ministrów i wiceministrów.
Myślę, że jest pewnym politycznym obciążeniem, bo za to był PiS krytykowany, a później no jest jak jest, tak?
Więc jakby to jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o ministra Sikorskiego. Takie zadanie dostał, żeby zredukować liczbę swoich zastępców. Druga kwestia dotyczy właśnie tego stanowiska w Unii Europejskiej, ponieważ paradoksalnie to może wcale nie być dla ministra Sikorskiego awans, bo tak jak mówią osoby, które się znają na polityce europejskiej, komisarz do spraw obronności, czy do spraw zakupów zbrojeniowych miałby właściwie pod sobą tylko i wyłącznie jedno ciało, czyli tą agencję europejską zajmującą się wspólnymi zakupami uzbrojenia. I tak naprawdę byłoby to dosyć słabe polityczne portfolio, bo równocześnie istnieje przecież specjalny przedstawiciel do spraw zagranicznych, taki unijny minister spraw zagranicznych. W związku z tym, tak jak dzisiaj jest wymyślone to stanowisko, które zresztą znalazło się w przyjętym w Bukareszcie przez Europejską Partię Ludową w programie wyborczym na wybory europejskie, takie stworzenie takiego osobnego ciała zajmującego się sprawami obronności, to wcale nie musiałaby być dla Radosława Sikorskiego awans. No, gdyby to było połączone, nie wiem, ze stanowiskiem zastępcy szefa Komisji Europejskiej, to może by to było silniejsze, ale on, będąc ministrem spraw zagranicznych 40-milionowego kraju, mając za sobą świetne turnę po Stanach Zjednoczonych, mnóstwo wypowiedzi, mnóstwo soundbite'ów, które były cytowane przez media na całym świecie, tak naprawdę może zdziałać więcej niż komisarz europejski. Jak ty to widzisz?
Jeszcze jest jedna sfera, czyli ta potencjalna sytuacja, w której Radosław Sikorski byłby kandydatem Platformy na prezydenta. To o tym też się zaczęło mówić razem z tym amerykańskim tournée. Ja myślę, że jeśli chodzi o europejską układankę, to oczywiście wszystko jest tam w wielkim zawieszeniu, ale ponieważ tak na zdrowy rozum, jeśli Ursula von der Leyen jest kandydatką EPP na szefową Komisji Europejskiej, to high repem, czyli tym wysokim przedstawicielem, chyba raczej nie może być ktoś też z EPP, czyli właśnie Sikorski.
Szczególnie, że pomysł jest taki, żeby bardzo wysoko oceniona szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola pozostała szefem parlamentu, w związku z tym ta pula tych najważniejszych stanowisk, szef komisji, reprezentant do spraw zagranicznych, szef Parlamentu Europejskiego i tak dalej, no będzie musiała być podzielona przez
szef rady, high rep i
tak, będzie musiała być jakoś podzielona przez pomiędzy rozmaitymi.
Układ sił też nie jest znany, no bo decydują o tym wybory europejskie. To jest druga rzecz. Trzecia, wydaje się, że oczekiwania wobec Donalda Tuska i możliwości jednocześnie Donalda Tuska w sferze europejskiej są wysokie. Oczekiwania w tym sensie, że załatwi dla Polski jakąś mocną tekę, tak? Nie jakieś tam... Chciałem tu być pogardliwy wobec ważnych sfer europejskiej polityki, no ale ważną tekę, taką odpowiadającą naszej wadze dzisiaj na arenie międzynarodowej, zwłaszcza po tym, jak Donald Tusk, jak rozumiem, no też jest ciepło przyjmowany w różnych miejscach. Ty byłeś, relacjonowałeś ten szczyt. Jak właśnie Donald Tusk tam w kuluarach, co się o nim mówi?
Wiem, że prawicowa część naszych słuchaczy zawyje z oburzenia, ale pozytywna fala, na której jest Donald Tusk w Unii Europejskiej, jest niezwykła. Oczywiście był to zjazd Europejskiej Partii Ludowej.
Partii, której Tusk był kiedyś szefem.
Ale występowało tam 5 premierów. Prezydent Rumunii, szefowa Komisji Europejskiej, szef tej partii Manfred Weber. I tak naprawdę w każdym wystąpieniu nazwisko Tusk padało co najmniej raz. Jako ten zbawca, jeden z moich rozmówców, wysoki urzędnik z Europejskiej Partii Ludowej, mówił, że on uratował nie tylko, tutaj cytuję, demokrację w Polsce, ale tak naprawdę uratował Unię Europejską. I rzeczywiście, jak popatrzeć na to od tej strony, to on jest tak naprawdę w tej chwili w tej układance jednym z najpoważniejszych graczy.
Z tego się bierze moja uwaga, że oczekiwania są wysokie, ale też możliwości są wysokie. I tak jak wspominałeś wcześniej, sama teka tego komisarza do spraw obronności bez jakiejś podbudowy instytucjonalnej jako wiceszefostwa Komisji Europejskiej, to nie jest taki łakomy kąsek, jak się wydaje. Są inne ważne teki w komisji. To można, myślę, że im bliżej wyboru do Parlamentu Europejskiego się będzie więcej o tym mówiło, ale też z tego, co pamiętam, jest sprawa wewnętrzna w Polsce wokół tego, no bo według nowej ustawy to prezydent się musi też zgodzić na kandydata na, lub kandydatkę na komisarza.
No, mamy tą ustawę o współdziałaniu prezydenta i premiera, pomyślaną jako taka trochę pułapka na obecny rząd.
Będą się musieli
przy okazji, po pierwsze właśnie nominacji komisarza, ale też przy okazji prezydencji.
Prezydencja zbliża się wielkimi krokami, to też będzie bardzo ciekawy temat, bo on się nakłada, będzie się nakłada na wybory prezydenckie w Polsce. To
pierwsza połowa 2025 roku.
Będzie miało swoje też konsekwencje, ale wróćmy do samego Tuska i Sikorskiego. Więc wydaje się, że no, oczekiwania są wysokie i możliwości też. Może są jakieś inne teki interesujące dla Polski. Myślę, że to wszystko jest przede wszystkim też w głowie i w ustaleniach samego Donalda Tuska. Na pewno z punktu widzenia europejskiego, zaczęliśmy od aborcji, te spory wewnątrz Polski o praworządność, o TVP, nawet o aborcję czy o inne tematy, no nie są takie istotne. Jest ta fala, na której też Tusk surfuje i, jak opowiadałeś, traktowany jest niczym zbawca. To mi się trochę kojarzy z tym, co kiedyś usłyszałem w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio po wyborach. Byłem na Uniwersytecie w Georgetown na stypendium fundowanym przez Fundację Karskiego i tam w tych rozmowach kuluarowych, no też wielokrotnie słyszałem, może nie o Tusku, bo tam w Stanach Zjednoczonych Tusk jest troszeczkę siłą rzeczy mniej rozpoznawalny, no, ale że Polska uratowała liberalną demokrację, to zwycięstwo dało oddech liberalnej demokracji i tak dalej, więc to się wszystko ładnie ze sobą.
Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu wyborczym, gdy była wybierana wczoraj w Bukareszcie na szefową, na kandydatkę na kolejną kadencję szefa Komisji Europejskiej, mówiła, że jesteśmy dumni z Donalda Tuska i rzeczywiście widać, że spośród wielu członków Rady Europejskiej, to Manfred Weber podkreślał, połowa premierów albo szefów rządów, którzy są reprezentowani na Radzie Europejskiej, spośród 27 krajów, prawie połowa należy do Europejskiej Partii Ludowej, ale to wszystko są osoby, które mają trochę mniejsze doświadczenie niż Tusk, który już nie dość, że był wcześniej 8 lat premierem i jeździł na Radę Europejską, to jeszcze potem sam pracami Rady Europejskiej kierował. Ale chciałem cię zapytać jeszcze o rzecz związaną z tym, bo to pojawiło się zdjęcie wczoraj w mediach społecznościowych. Radosław Sikorski pośród ekspertów z think tanków, co było o tyle ciekawe, że były tam think tanki z wszystkich właściwie stron. Widziałem tam Adama Traczyka, widziałem tam Bartłomieja Radziejewskiego, Pawła Musiałka z Klubu Jagiellońskiego, Karolinę Wigurę, Michała Baranowskiego. Bardzo szerokie grono reprezentujące niezależne organizacje zajmujące się między innymi polityką międzynarodową. Myślisz, że to jest No właśnie, jak to rozumiesz? To czy Radosław Sikorski chce pokazać, że tak naprawdę konsultuje szeroko założenia polskiej polityki zagranicznej, że ma wsparcie tych organizacji eksperckich?
Myślę, że tak i też myślę, że to jest interesujące w kontekście tego exposé szefa polskiej dyplomacji w Sejmie. Ono, to była tradycja chyba, która nawet została zapoczątkowana za czasów rządów Platformy. Później różnie z nią było. Później minister Rau, na pewno takie przemówienie co najmniej jedno pamiętam. No myślę, że dzisiaj to przemówienie w Sejmie będzie ważne, gdy wygłosi je Radosław Sikorski. Tutaj przyznam szczerze, nie wiem do końca, kiedy to będzie, ale na pewno w tym roku takiego przemówienia można się spodziewać. Być może to jest część jakichś przygotowań do tego. Na pewno minister Sikorski ze wszystkich ministrów w tych pierwszych 100 dniach, tak? Zbliża się wielkimi krokami, tak jak mówiliśmy, pierwsze 100 dni rządu. No zbiera najlepsze, chyba jest jednym z najlepiej ocenianych ministrów. Oczywiście są też sprawy wewnętrzne, tak? Na przykład kwestia ambasadorów, bo do tej pory zmienił się jeden przy ambasadzie, przy polskim, to nie jest ambasador sensu stricte, tylko reprezentant.
Przedstawiciel Polski, tak, przy Unii Europejskiej.
To jest uzgodnienie tu na linii Tusk-Duda, oczywiście. A kolejne, no też to będzie, myślę, ciekawa gra o tych ambasadorów, bo swoje tutaj oczekiwania wyraził już z tego, co się słyszy, prezydent Duda. I tutaj nie chodzi tylko o te placówki, które są klasycznie rozumiane jako te placówki prezydenckie, czyli ONZ, NATO czy Waszyngton, ale też inne. I z tego, co się słyszy, no to tutaj będzie pewna rozgrywka, też zapewne będzie musiał być jakiś układ personalny, czy będzie musiał być po prostu jakieś rozwiązanie na linii samego między Tuskiem, premierem Tuskiem, a Andrzejem Dudą. Może będą panowie mieli okazję o tym rozmawiać, chociaż wątpię, żeby...
Się spotkają w Waszyngtonie.
Wątpię, żeby był na to czas, ale na pewno no, też w przyszłym tygodniu odnotujmy ważna wizyta i prezydenta Dudy, i premiera Tuska w Waszyngtonie. Spotkanie...
Ważna wizyta, bo ważna rocznica.
Ważna rocznica, dzisiejszy klimat jest znany. Wcześniej jeszcze Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Będziemy wizytę uważnie śledzić na łamach RPPL i Rzeczpospolitej. I wracając do tych 100 dni, że na pewno minister Sikorski będzie jednym z najlepiej ocenionych ministrów przez te 100 dni. I będziemy to oczywiście też śledzić, co dzieje się dalej w sferach polskiej dyplomacji, nie tylko.
Michale, nie możemy nie zastanowić się nad tym, co się dzieje w przypadku strajku rolników, protestu rolników. Mieliśmy bardzo burzliwe wydarzenia pod Sejmem. Dosyć zdecydowane, jeśli nie brutalne działania policji. Szczerze powiedziawszy, po tym, jak za czasów PiSu tłuczono pałkami kobiety protestujące, to PiS wdziewający się w szaty obrońcy rolników bitych przez policjantów nie jest zbyt przekonywujący.
To nie zmienia faktu, że politycy PiS tak właśnie robili.
Dokładnie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że obrazy osób, które brały udział w tym proteście bijących policjantów biało-czerwonymi flagami, to też zostaną na długo w pamięci. Wspomnieliśmy szczyt w Bukareszcie, tam premier Donald Tusk powiedział, że po prostu chce zająć się tymi problemami na poziomie unijnym, będzie rozmawiać z szefową Komisji Europejskiej, z szefową Parlamentu Europejskiego, żeby ten Zielony Ład był mniej dotkliwy dla polskich rolników, żeby było mniejsze obciążenie biurokracją i tak dalej. Co mam wrażenie jest po prostu zręcznym posunięciem, bo tak naprawdę problem jest wywołany pewnymi zmianami cywilizacyjnymi, które wprowadza Zielony Ład. Powiedział to rzecz, która mnie zaskoczyła, a mianowicie, że bezrefleksyjne trwanie przy pełnej otwartości europejskiego rynku na towary z Ukrainy zaszkodzi Polsce, Unii Europejskiej i samej Ukrainie, ponieważ wywoła negatywne emocje. No dokładnie tak jest, ale to... Oczywiście szczyt rolniczy przed nami. To się odbędzie w sobotę.
Jeszcze nie był jakimś szczególnym przełomem, tak trzeba powiedzieć też jasno. Ale teraz ma być troszeczkę chyba inaczej, bo też widziałem polityków Platformy, my nagrywamy nasz program 8 marca, czyli w piątek, że politycy Platformy już teraz zapowiadają, że będą ważne deklaracje w sobotę na tym spotkaniu rolniczym.
I czego, czy twoim zdaniem to doprowadzi do końca tego protestu, czy to tylko jak gdyby zmieni jego dynamikę?
Ja myślę, że ten protest...
Jak oceniasz też to, co się wydarzyło, tą bitwę pod Sejmem, no, na kamienie, pałki i no...
Kostkę brukową.
Kostkę brukową, ale też te od flag.
Drzewce.
Drzewce flag.
Ja myślę, że tu stosuje się to samo, ta sama kategoryzacja, czy ten sam kontekst, który był wcześniej stosowany. Stosowaliśmy przy wielu innych wydarzeniach, że trwa nadal miodowy miesiąc Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i całej koalicji rządzącej, która nazywała się, jak pamiętamy, Koalicją, czy Tusk ją tak nazwał, Koalicją 15 października. I te wydarzenia większego znaczenia przez to dzisiaj nie mają. Nie są to dobre obrazki nigdy dla rządzących, gdy dochodzi do takich demonstracji, starć z policją. No ale dla wyborców koalicji, no to jest sygnał o tym, że państwo działa. No przykro nam, ale tak to wygląda, jak ktoś zamacha się na policjanta, no to co demonstracje przed Sejmem, tak? I tak dalej, więc dla wyborców koalicji moim zdaniem to jest bez znaczenia. Wyborcy, co do Prawa i Sprawiedliwości, to sam powiedziałeś, że nie mają wiarygodności w tym, żeby krytykować policję. Była reakcja zresztą szybka w miarę ministra Kierwińskiego na te wszystkie zarzuty różnego typu, więc kłopot będzie za rok, jeśli takie obrazki się będą powtarzać. Ja mam takie poczucie, że tak rozmawialiśmy wcześniej, że rolnictwo to jest problem, tu jest problem strukturalny, bo to nie jest tylko Zielony Ład, ale to są też kwestie dotyczące oczywiście Ukrainy i nie będzie chyba tak łatwo tego gina spakować z powrotem do butelki nawet jedną deklaracją, tak? Myślę, że wielu rolników po prostu nie wierzy też Unii Europejskiej, że się wycofa z tych zielonoładowych projektów. A są jeszcze inne sprawy, tak? Będzie wchodzić na agendę kwestia ogrzewania domów, mieszkań i wielu jeszcze innych tematów, które też będą budziły emocje czy irytacje.
Skądinąd jeden z moich rozmówców właśnie w Bukareszcie mówił, że to była wyjątkowo zła decyzja, żeby przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ogłaszać termin dotyczący termomodernizacji budynków i zakazu stosowania...
Tylko napędza tych, którzy są totalnie przeciwko jakimkolwiek, nie wierzą też w zmiany klimatyczne, więc napędza tylko im wyborców, rozumiem twojego rozmówcę.
Michale, jeszcze chciałem o jedną rzecz cię zapytać, bo rozmawialiśmy wcześniej o Szymonie Hołowni w kontekście sporu o aborcję. Na ile wiem, tutaj nasi stali krytycy będą nas za to krytykować, dajmy im na to szansę, bo nie będziemy analizowali sprawy posła Gomoły od strony etycznej. Jest to sprawa moim zdaniem etycznie jednoznaczna. Chodziło o kwestię omijania limitu wyborczego i nagrania, które opublikowała Nowa Trybuna Opolska, ale tego, na ile ta sprawa zaszkodzi Szymonowi Hołowni i zwiąże mu ręce, jak gdyby zmusi do pewnej politycznej defensywy.
Sprawa jest o tyle kłopotliwa dla Szymona Hołowni, że Hołownia całą swoją opowieść, część swojej opowieści politycznej budował na tym, że Polska 2050 to jest nowa polityka. To są nowe standardy, nowa polityka, zmiana pokoleniowa, zmiana generacyjna też, o tym wielokrotnie Hołownia mówi. Tymczasem poseł Gomoła jest przecież najmłodszym posłem, chyba najmłodszym posłem w Sejmie, na pewno jednym z najmłodszych. Nie wygląda to najlepiej. Na plus dla Hołowni jest, świadczy to, że to jest, że większość tych, że poseł Gomoła jest też bardzo mało, słabo rozpoznawalny i znany. To oczywiście małe pocieszenie, ale jest. Natomiast myślę, że jeśli ta sprawa będzie miała ciąg dalszy, jeśli będą kolejne informacje, kolejne nagrania, kolejne etycznie jednoznaczne sygnały, no to wtedy Hołownia będzie miał jeszcze większy kłopot. Na razie to jest coś, co jest odnotowane przede wszystkim chyba w Warszawie, mimo wszystko poza Opolem, tak? Tam jeszcze jest historia z tym zmianą list, na listach wyborczych też to de facto uderzeniem, czy nie de facto, no po prostu wprost uderzeniem w PSL. W tym też się pojawia nazwisko posła Gomoły, więc nie wygląda to najlepiej, ale to nie jest jeszcze jakiś taki ogromny, poważny kryzys, tak?
No, zresztą też Szymon Hołownia w piątek się do sprawy odniósł, natychmiast odciął się od posła Gomoły, mówił, jeśli to oskarżenie się potwierdzi, albo ja będę miał nadal wątpliwości co do tego, jak w tej sytuacji się zachował, będę rekomendował i władzom klubu, i zarządowi partii zakończenie współpracy z panem posłem Gomołą.
Nic dodać, nic.
Zarządzanie kryzysowe?
Tak, no, w takich sytuacjach reakcja na kryzys jest równie ważna jak sam kryzys, to reakcja jest jednoznaczna. Zobaczymy, co będzie dalej i czy to się będzie rozprzestrzeniało.
I o tym będziemy rozmawiali na pewno w kolejnych odcinkach naszej audycji. Michale, życzę ci bezpiecznej podróży do Waszyngtonu. Będziesz relacjonować wizytę prezydenta i premiera w Białym Domu. Ja w przyszłym tygodniu już się nigdzie nie wybieram, a w piątek, jak zawsze, polityczne.
Podsumujemy wojaże.
I dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.